з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «Знаднємної Березини». При мікрофоні Олександр Роман. А в дійсійшому програмі оповіми о тривайонцем знищенню польської едукації на Білорусі через диктаторський режим Олександра Лукашенки. А також порозмовляємо з діннікажем газети «Жечпосполіта» Русланом Шошиним о льосі Анджея Почобута, который от понад року знайдується за кратами білоруського в'язнення. Своїй колійності історик Ігор Мєльніков опові о операції 17 вересня, чили о тим, як в Москві вимислили антипольське свято для Білорусі. Бензі то перша часть тієї цікавої оповісті, а зачинаємо програм з відомості.
Поляці на Білорусі.
Видаження,
факти
і опінія.
Білоруські влади континуують ліквідацію клас з навчанням язика польського в панствовому системі едукації. О ліквідації навчання язика польського в школі середній номер 2 Мохилева поінформувала дирекція тієї плацовки едукаційної. В випадку Мохилева означає то, іж можливості побирання науки в язику польським позбавлені з останнє понад 260 дітей. В Бжестю рівні ж одного року школьного ма дость до ліквідації навчання язика польського в школі середній номер 9. В тим осередку навчання язик польський є викладаний от понад 20 лет. Школа отримувала регулярне вспарття з Польщі на випосадження клас, в яких відбувалася лекція з язика польського. В кожному рочнику школьному, починаючи від класи 1 до класи 4, одна з 5 рівнолеглих клас в школі було класом, в якій навчання відбувалося в язику польським. Як зазначив президент Подляського відділу Створення спільнота польська Анна Кітлінська, то колейні приклади нищення польської едукації на Білорусі.
Очевидно, можемо мислити, гдибати, чи язик польський зайде до підземі, чи язик польський, наука języka polskiego będzie szukała alternatyw. Jeżeli dojdzie do takiej ostateczności, to oczywiście jakieś rozwiązania się znajdą. Natomiast powinniśmy zabiegać o to, aby ten dotychczasowy status utrzymać jak najdłużej, bo on się sprawdził.
Na początku kwietnia stało wiadomo o rusyfikacji od nowego roku szkół z polskim językiem nauczania w Grodnie i Wołkowysku, wybudowanych przez Polskę dla miejscowych Polaków. Zapowiedziana obecnie likwidacja nauczania języka polskiego w Mochylewie i Brześciu oznacza natomiast zakończenie procesu depolonizacji w białoruskim państwowym systemie edukacji. Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainie. Najeźdźca każdego dnia traci zasoby, a ukraiński naród wciąż dzielnie broni swojego kraju. Według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy, Rosja w tej wojnie straciła już ponad 26 tysięcy żołnierzy. Także resort informuje, że wojna weszła w drugą fazę. Ukraina przystępuje do odzyskania utraconych terytoriów. Od początku agresji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyły już ponad 3 miliony uchodźców wojennych, głównie kobiety i dzieci. To właśnie Polska jest krajem, który od samego początku wojny okazuje największą pomoc broniącej się Ukrainie. Obecnie jesteśmy na etapie, gdy pytanie pomocy humanitarnej przy granicy jest za nami, jednak pozostają pytania, które potrzebują rozwiązania i zaangażowania wszystkich państw europejskich, twierdzi pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker.
Przed naszymi państwami stoją duże wyzwania związane z pomocą systemową. To kwestia opieki nad dziećmi, nad tymi dziećmi, które dotarły do naszych państw, z opiekunami, ale także nad tymi dziećmi, które dotarły do naszych państw bez opiekunów. To kwestia także kursów językowych w danym państwie, tak żeby adaptacja obywateli Ukrainy była dużo lepsza. To także kwestia, z którą wszystkie państwa mają dziś duży problem, to znaczy relokacja z dużych miast do mniejszych ośrodków.
Wspólnikiem Putina w tej zbrodni jest Aleksander Łukaszenko. Dyktator zrobił z kraju bazę wojskową dla rosyjskich żołnierzy. W tej chwili Białoruś jest placówką do przerzutu sprzętu agresora, a także do odpalania rakiet, które spadają na obiekty cywilne, mordując kobiety i dzieci. Jednak białoruski naród nie ma nic wspólnego ze wspierającym ludobójstwo Łukaszenką. Udowadniają to m.in. żołnierze batalionu imienia Konstantego Kalinowskiego, którzy dzielnie walczą w szeregach ukraińskiego wojska. Dlaczego Białorusi nie pomagają bronić niepodległej Ukrainy, tłumaczy prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zerembiuk.
Białorusini, którzy wyjeżdżają bronić Ukrainy razem z Ukraińcami, którzy wyjeżdżają do batalionu Konstantusia Kalinowskiego, są patriotami białoruskimi, głęboko wierzą w to, że robią to nie tylko dla Ukrainy, a również dla Białorusi. Rozumieją, i to wynika z naszej historii, że Rosja niestety nigdy nie była nam żadnym bratem, a wręcz wrogiem. krajem i narodem, który cały czas zwalczał nasze powstania, zabierał nam nasze państwo, nie pozwalał nam się rozwijać.
Prokuratura Generalna Ukrainy informuje, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji zginęło łącznie ponad 200 ukraińskich dzieci, a 40 zostało rannych. Najwięcej dzieci ucierpiało w obwodzie donieckim, kijowskim oraz charkowskim. W warszawskim Pałacu Królewskim odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród TVP Polonie za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju. Nagrody przyznawane są od 1995 roku tym osobom, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej kultury, sztuki, edukacji i sportu, a także budowania dobrego imienia Polski i Polaków na całym świecie. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. pierwsza rakieta świata Iga Świątek, autor cyklu znanych na całym świecie książek o Wiedźminie Andrzej Sapkowski, a także prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Lubaniewicz. Prestiżową nagrodę dostała z rąk pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka. Bez takich organizacji nie dotarlibyśmy do wielu potrzebujących rodaków, zaznaczył minister. Fundacja Wolność i Demokracja od pierwszych dni wkroczenia wojsk Putina na Ukrainę wspiera tych, kto ucierpiał od rosyjskiej zbrodni. Organizacja założyła na Ukrainie 20 punktów logistycznych, z których pomoc humanitarna rozprowadzana jest na terenie całego kraju. Działamy nie myśląc o nagrodach, zresztą na nie nie licząc, mówi prezes fundacji Lilia Lubaniewicz.
Polacy obecnie wspierają Ukraińców, którzy uciekają do Polski przed agresją rosyjską. Zależy nam na tym, aby Polacy z Ukrainy nie byli bezimienną masą w morzu osób potrzebujących pomocy. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do każdej rodziny potrzebującej.
Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku działa w dwóch zasadniczych obszarach – pomocy Polakom na wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. To właśnie przy wsparciu wolności i demokracji jest realizowany program z nadniemnej Berezyny, którego Państwo słuchają.
Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato. Lato, lato, echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, 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 jak to tak?
Jesień, 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 jak to tak?
Jesień, 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 jak to tak?
Jesień, 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 jak to tak?
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonę komuś drzwi. Zima, zima, wchodzę żyć. Odrzuć na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna,
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Lato, 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 ejże ty.
Wiosna, 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 ejże ty.
Lato, 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 ejże ty.
Wiosna, 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 ejże ty.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to ty.
Wiosna, 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 jak to ty.
Wiosna, 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 jak to ty.
То програм «Знаднємної березини» на фалях 98,1 Białystok і Гродно, на фалях 99,2 Біало-Подляска і Бжесть. Єстечми рівняш на стороні інтернетової racja.com. Проєкт спіраний за щородку в канцелярії Президента Ради Міністрів в рамах конкурсу «Полонія поляці за границю 2022». Проєкт реалізований через Фундація «Вольність і демократія». Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути отожсамяна з офіціальним становіським канцелярії Президента Ради Міністрів.
Життя з пасією.
Вивяди.
Репортажі.
Актуальності.
Польська меншість на Білорусі вчора знайдується під пресією диктаторського режиму Олександра Лукашенка. Президент Зв'язку поляків Анжеліка Борис опустила в'язнення, а однак вчора знайдується під абсурдальними зажитами о рехабілітації нацизму і поджиганню до ненависті на тлі народовостьовим. Дзявачка знайдується в арешті домовим і не може опустити краю. Натомість вже понад 400 днів в'язнений є дзенника Шанджей Почобут. Вчесні доходили інформації о тим, що бендонс в закладниках режиму Чонглі є споддаваний тортурам фізичним і психологічним. Жона дзявача Оксана Почобут поінформувала на Фейсбуку, що зостав он пренесений з в'язнення слідчого в Жодино до називаного Володарку арешту слідчого номер 1 в Мінську. О ситуації, в якій зналявся Анджей Почобут, порозмовим з діннікажем газети «Речпосполіта» Русланом Шошиним. Дінь добрий, пані редакторе.
Дінь добрий.
Цо в пана оцені означає пренесення Анджея Почобута з Жодино до арешту в Мінську?
Трудно докладні витлумачити, що діє за мурами в'язнення i za murami białoruskiego reżimu. Możemy przypuszczać jedynie i spekulować, że chodzi o jakieś zmiany, jakaś mogła nadejść zmiana w całej sprawie Andrzeja Poczobuta, albo że przygotowują do rozprawy sądowej. Trudno w ogóle wytłumaczyć. Cała sprawa jest za zamkniętymi drzwiami. Adwokaci nic nie przekazują publicznie. Wręcz się boją cokolwiek przekazać. Informacja, która dociera do bliskich Andrzeja, też jest bardzo ograniczona, więc no tak naprawdę ważne jest to, że siedzi za kratami i to bulwersuje. A dokładnie jakie mają tam plany władze białoruskie, no to tego nie będziemy widzieli.
Andrzej Poczobut to ostatni z piątki Polaków zatrzymanych przez reżim Łukaszenki w marcu 2021 roku. Jak pan myśli, dlaczego wciąż jest za kratami?
No dlatego, że Andrzej Poczobut jest przede wszystkim osobą niezłomną i nie poddał się na tę presję ze strony reżimu białoruskiego i nie zawarł żadnego układu, nie prosił Łukaszenkę o wybaczenie, nie prosił o łaskawienie, nie przyznał się do czynów w sfałszowanej wobec niego sprawie. Więc to wszystko oczywiście robi, że Andrzej Poczobut jest bohaterem, a bohaterów reżim Łukaszenki nie znosi. I to jest jedyne wytłumaczenie tego, dlaczego do dzisiaj jest za kratami i dlaczego do dzisiaj jest wśród właśnie tych niezłomnych ponad już 1000 więźniów politycznych na Białorusi.
Areszt numer 1 w Mińsku to placówka znana ze swojego rygoru. Jakie warunki mają tam więźniowie polityczni?
No to jest pewnie jedno z najgorszych więzień w Europie, w naszej części świata. Nie ma oczywiście porównania żadnego z więzieniami, które są na terenie Unii Europejskiej, ani z warunkami panującymi na terenie Unii Europejskiej. To jest zupełnie inny świat. Wielokrotnie było opowiadane już o tym, co tam się dzieje. No są warunki przede wszystkim tragiczne, jeżeli chodzi o warunki, o samą infrastrukturę tego więzienia, o sanitarne warunki, ale też było wielokrotnie różnych represji tam w ścianach, w murach tego więzienia. Były próby psychologicznej presji na więźniów politycznych. W tym więzieniu torturowano i bito ludzi, więc tak naprawdę to, co tam się dzieje, to dowiadujemy się dopiero po tym, jak człowiek stamtąd wychodzi i takich świadczeń już jest po prostu bardzo dużo, więc na pewno człowiek za murami tego więzienia nie może liczyć na żadną pomoc prawną.
Panie redaktorze, kiedy pana zdaniem zobaczymy Andrzeja Poczobuta na wolności?
Zobaczymy Andrzeja Poczobuta na wolności wtedy, kiedy władze i dyktatura białoruska z jakichś przyczyn zaczną podejmować prawdziwe kroki ku jakiemuś ociepleniu relacji z Zachodem. Jak na razie to wszystko wygląda na słowną manipulację i słowne próby przekonania Zachodu, chociażby za sprawą wywiadu, którego ostatnio udzielał Łukaszenka agencji amerykańskiej. To są próby po prostu słownego przekonania, bez żadnych czynów, więc jeżeli faktycznie będzie zależało reżimowi na ociepleniu tych relacji, to zacznie wypuszczać więźniów politycznych. I wtedy możemy tylko mieć nadzieję na to, że Andrzej Poczobut znajdzie się wśród tych pierwszych uwolnionych więźniów politycznych. Więc jak będzie naprawdę, jaka będzie sytuacja, na pewno dużo zależy od agresji rosyjskiej w Ukrainie i zarówno zaangażowania w to Aleksandra Łukaszenka, jak również od sytuacji gospodarczej na Białorusi, no i po prostu pewnej atmosfery też politycznej, dyplomatycznej, ekonomicznej w Mińsku.
Światła przez morze szumiące z mroku i coraz bliższa jest miękkość podobna kaleki. Zakryj groby płaszczem rzeki. Zetrzyj z włosów pył bitewny.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
Jeszcze w 19 roku ostrzegałem społeczeństwo w Białorusi przed niebezpieczną działalnością rosyjskich pseudohistoryków i ideologów na Białorusi, mającą na celu szerzenie moskiewskiego poglądu na wydarzenia w białoruskiej przyszłości i zerwanie historycznych powiązań między Białorusią a Polską. Wtedy jednak zareagowali tylko sami rosyjscy propagandyści, ale nie władze białoruskie. W rezultacie ciężkie wydarzenia z roku 20 doprowadzili do realizacji moskiewskich planów na Białorusi. Dotyczyli oni m.in. promowania rosyjskiego punktu widzenia kluczowych aspektów białoruskiej przyszłości. Ważna w tym sensie jest historia wydarzeń 17 września 1939 roku. Właśnie o tym będę mówił, bo pojawiło się teraz nowe święto na Białorusi, Dnie Zjednoczenia Narodowego, które jednak nie jednoczy ludzi. Z jesieni 1939 roku do lata 1941 w BSRR wydarzenia zjednoczenia zachodniej Białorusi z BSRR były omawiane dość aktywnie. W Mińsku odbyła się wystawa trofeów zdobytych podczas kampanii wyzwoleńczej. W Białymstoku planowano postawić pomnik zjednoczenia, jednak atak Niemiec na Związek Radziecki sprawił, że Sowieci zapomnieli o wydarzeniach z 1939 roku. Przypomnieli o nich jesienią 1945 roku, kiedy w Mińsku zorganizowano Wielką Poradę Wojskową z okazji kolejnej rocznicy Zjednoczenia Narodu Białoruskiego w jednym białoruskim państwie radzieckim. 16 września 1945 roku na placu Lenina w Mińsku odbyła się defilada wojskowa. Kolejny wzrost zainteresowania wydarzeniami z wybuchu II wojny światowej przypadł na dziesięciolecie przyłączenia województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej do BSRR. W 1949 roku sytuacja w sprawie wyboru daty obchodów przypominała rok 2020. Pod koniec lat 40. Kreml nagle zaproponował mińskim komunistom świętowanie nie 17 września, ale 2 listopada, kiedy Rada Najwyższa ZSRR opowiedziała się za wejściem zachodniej Białorusi do BSRR. Też było proponowane 30 października, kiedy w Białymstoku odbyło się Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi. Najprawdopodobniej takie metamorfozy wiązali się z chęcią Moskwy nadepnąć na bolesny model swoich nowych sojuszników, warszawskich komunistów. Ponownie, jak widać, Stalin i kompania użyli braterskiego narodu białoruskiego w swoich grach geopolitycznych. Białoruś aktywnie przygotowała się do rocznicy. Planowano spotkania partyjne, zawody sportowe, koncerty, wystawy. Wielkim projektem mińskich komunistów był list mieszkańców BSRR do towarzysza Stalina. Należy podkreślić, że podczas dziesięciolecia zjednoczenia w BSRR aktywnie i głośno zaczyna się podkreślać rolę narodu rosyjskiego w wyzwoleniu Białorusinów spod uścisku pańskiego. 29 października 1939 roku odbyła się 6. sesja Rady Najwyższej BSRR, poświęcona tematyce jubileuszowej. W całej republice odbywali się uroczystości, a także otwierane nowe obiekty. Tutaj przypomnimy sobie Grodno, miasto, które we wrześniu 1939 roku spotkało bolszewickie czołgi koktajlami Mołotowa i kulami. Tam podczas II wojny światowej poważnie ucierpiał Stary Most na Niemnie, a w październiku 1949 roku ten obiekt inżynieryjny został naprawiony i zainstalowano na nim tablice pamiątkowe z okazji dziesięciolecia zjednoczenia zachodniej Białorusi BSRR. Artefakt zdemontowano w 2008 roku, a jednak 17 września 2021 roku odrestaurowano i zainstalowano na filarach mostu. 30 października 1949 roku w stolicy radzieckiej Białorusi miały miejsce uroczystości. W centrum Mińska zorganizowano wystawy. Jednocześnie duża liczba mieszkańców zachodnich regionów BSR została zaproszona do miasta nad Swisloczą, aby ponownie zobaczyć wszystkie zalety życia w kraju Sowietów. Rok później w Moskwie zdecydowano, że obchody zjednoczenia w Mińsku są nadal warto robić 17 września. W 1959 roku, 20-lecie wydarzeń września 1939 roku, władze BSRR postanowili spotkać nielicznymi artykułami w prasie periodycznej i przeprowadzeniem spotkań w przedsiębiorstwach i kolchozach. 10 lat później, 17 września 1969 roku, w sali koncertowej Filharmonii w Mińsku odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyło całe kierownictwo komunistycznej partii BSR na czele z Piotrem Maszerowym. W tym czasie wydarzenia z 1939 roku ostatecznie odeszli na dalszy plan i ustąpili miejsca historii radzieckiego ruchu partyzanckiego na okupowanym przez nazistów terytorium Białorusi w okresie II wojny światowej. Moskwa również nie była już zainteresowana tematem. Wydarzeniami jesieni 1939 roku pod kątem komunistycznym nadal zajmowali się nieliczni historycy białoruscy. Ani w roku 1979, ani w 1989 w BSRR nie odbywało się uroczystych, upamiętniających wydarzeń, podkreślających znaczenie 17 września 1939 roku. W niepodległej Białorusi w 1999 roku oraz w 2009 wydarzenie wrześniowe 1939 roku wspominali historycy, jednak państwo białoruskie prawie na nie nie reagowało.
Znadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Program Znadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radioracja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. До услышания.
Drugie 10 na prawą stronę.